Bywała.
Bez barier.
Stopniowo przywrócone zostają bezpośrednie badania przez lekarzy orzekających w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale wciąż nie można skorzystać z rehabilitacji leczniczej. ZUS bardzo powoli wraca do pracy na zasadach sprzed stanu zagrożenia epidemiologicznego, ale wciąż bezpośredni kontakt z pracownikami zakładu jest ograniczony do minimum. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier powiemy, jak w tej sytuacji można ubiegać się o rentę czy orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomaga osobom ubezpieczonym i płatnikom składek przetrwać ten trudny okres. Zapraszam.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.
30 marca weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanych przez lekarza rzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Komisję Lekarską ZUS. Dzięki temu wydłużyło się również prawo do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy czy od niezdolności do samodzielnej egzystencji. Naszym gościem jest dziś pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ale zanim przypomnimy, w jakich przypadkach ważność orzeczeń lekarzy rzeczników została wydłużona i jakie świadczenia konkretnie się z tym wiążą, powiedzmy o kolejnym przedłużeniu zasiłku opiekuńczego. Pani rzecznik, na jakich zasadach tym razem?
Zasiłek opiekuńczy, który przysługuje w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, klubów dziecięcych, obowiązuje już tak naprawdę bardzo długo, bo pierwszy taki zasiłek można było uzyskać już 8 marca. Na samym początku przysługiwał on tylko i wyłącznie rodzicom dzieci do lat 8 w związku właśnie z zamknięciem tych placówek z powodu COVID-19. Zmianie uległ ten zasiłek 26 marca i tutaj doszła nam kolejna grupa uprawnionych. Wśród tych uprawnionych byli właśnie rodzice dzieci niepełnosprawnych powyżej 8 roku życia i od tej daty mogli oni korzystać z opieki nad dziećmi, które legitymowały się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 roku życia oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia. Do zasiłku nabyło również prawo kolejna grupa osób, a mianowicie rodzice i opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych. I tutaj te osoby mogły korzystać ze zwolnienia z pracy z powodu sprawowania opieki nad takimi osobami, w związku również z zamknięciem tych placówek, do których te osoby uczęszczały. Pierwsze dwie transze zasiłku opiekuńczego, które obowiązywała od 8 marca, to były dni przyznawane, 14 dni na kolejny okres. Z kolei już następne transze, które aktualnie obowiązują nas do 24 maja, one są bez limitu dni. Z tego powodu, że 6 maja już są nawet otwierane placówki dla najmłodszych dzieci, rodzice mogą posyłać te dzieci, ale tak naprawdę wcale nie muszą. Ponieważ jeżeli rodzic zdecyduje o tym, że nie chce posyłać takiego dziecka, mimo tego, że placówka jest otwarta, może o tym sam zadecydować i mimo tego, że nawet miejsce będzie dla takiego dziecka w tej placówce, składając wniosek o zasiłek opiekuńczy, taki zasiłek od nas otrzyma.
Oczywiście rodzice i opiekunowie składają wnioski o zasiłek do pracodawców albo do płatników składek.
Wszystko nie bezpośrednio. Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki rodzaj pracy wykonujemy. Jeżeli jesteśmy pracownikiem, składamy do swojego pracodawcy, jeżeli zleceniobiorcą, do zleceniodawcy, a jeżeli jesteśmy osobą prowadzącą działalność, takie oświadczenie składamy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jest bardzo ważne. Takie oświadczenie musimy złożyć, gdyż jeżeli go nie złożymy, to ani nasz płatnik składek, ani ZUS nie będą miały podstawy do wypłaty takiego zasiłku.
Więc czyli nie wystarczyło złożyć raz. Za każdym razem, za każdym przedłożeniem trzeba...
Oświadczenie o wypłacie zasiłku chorobowego jest zawsze składane na określony termin. Albo wpisujemy tam daty, kiedy chcemy skorzystać z takiego zasiłku opiekuńczego, albo też wpisujemy konkretny okres z datami od do. Wówczas na ten konkretny okres ten zasiłek opiekuńczy nam przysługuje. Jeżeli on się kończy, wówczas musimy złożyć kolejny wniosek. I tego musimy niestety pilnować. Nikt nie przedłuży nam tego zasiłku bez kolejnego oświadczenia. I ważne jest również to, żeby pamiętać, że jeżeli drugi rodzic może zająć się naszym dzieckiem, my prawa do takiego zasiłku opiekuńczego nie mamy. Jeżeli mamy osobę, współmałżonka, który jest osobą bezrobotną, która korzysta z urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego i może zająć się dzieckiem bądź innym podopiecznym, to taka osoba prawa do zasiłku opiekuńczego nie ma.
Jak składać bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek? Czy tylko drogą internetową, czy przez wysyłając list pocztą, czy
bezpośrednio jakoś można? Każdej możliwej formie, która jest dostępna. My mamy nasze placówki już otwarte. W związku z tym, jeżeli ktoś koniecznie chce się do nas pofatygować, to jak najbardziej może to zrobić. Może do nas przyjść, tylko musi pamiętać o tym, że oczywiście są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa. Na salę obsługi klientów wchodzi tyle osób, ile jest czynnych stanowisk. Reszta osób jest w strefie oczekiwania bądź też na zewnątrz, jeżeli ta część, gdzie jest korytarz, jest już pełna. Nie możemy wchodzić z osobą towarzyszącą, chyba że jest to tłumacz migowy lub jest to opiekun osoby niepełnosprawnej, bądź też po prostu rodzic dziecka. Wówczas taka osoba może razem wejść, ale generalnie przychodzimy załatwiać swoje sprawy sami, jeżeli mamy potrzebę przyjść do placówki, ale my ciągle zachęcamy do tego, żeby jednak z tej formy korzystać jak najrzadziej, ponieważ jeszcze ten czas mamy taki, jaki mamy i starajmy się chronić swoje zdrowie, więc mamy naprawdę bardzo dobry, dostępny środek w postaci platformy usług elektronicznych, gdzie możemy z niej skorzystać, składać wnioski, dołączać skany bądź nawet zdjęcia takiego oświadczenia. Nasi płatnicy, czyli te osoby, które nas zatrudniają, doskonale znają tą formę kontaktu, więc przede wszystkim róbmy to przez internet. Jest to szybkie, jest to naprawdę bardzo upraszcza nam to, że wnioski są składane dobrze, bo wypełniając wniosek papierowo popełniamy wiele błędów i to błędów takich, nad którymi byśmy się naprawdę zastanowili i nie powinniśmy ich popełniać. Zapominamy o podpisie, zapominamy o numerze konta, nie wypełniamy danych dotyczących naszego współmałżonka, a to wszystko niestety wydłuża termin wypłaty i termin realizacji takich spraw. Ale jeżeli chcemy, oczywiście możemy skorzystać z poczty, możemy skorzystać z wizyty w ZUS-ie. Są w dalszym ciągu jeszcze skrzynie, które są wystawione. Gdy nie chcemy wchodzić do środka, możemy wrzucić dokumenty do tych skrzyń. No i oczywiście ta forma elektroniczna.
Która jest najbardziej odpowiednia? Ale też...
Do której zachęcamy.
Ale też, prawdę powiedziawszy, nic nie zastąpi bezpośredniej rozmowy z panią, która wszystko wie.
Ale to już jest też możliwe, więc jeżeli ktoś naprawdę ma problem z wypełnieniem wniosku, nie wie, co w nim wstawić, co pozaznaczać, to już może to zrobić, może przyjść. Pewnie będzie musiał chwilkę poczekać, bo jednak wchodzimy tylko praktycznie pojedynczo, ale możemy to już zrobić.
Wracamy teraz do orzekania. To bardzo skomplikowany problem, dlatego że w pewnym momencie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w zasadzie lekarze orzecznicy trochę byli przeładowani pracą w związku z tym, że od orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do samodzielnej egzystencji jest uzależnione wypłacanie świadczenia uzupełniającego, czyli tak zwanego 500+ dla niesamodzielnych, jakkolwiek niezręcznie to brzmi. No a później sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła na to, żeby w ogóle lekarze orzecznicy pracowali, spotykali się z osobami ubiegającymi się o świadczenie rentowe. I jak wygląda w tej chwili sytuacja?
Od 16 marca zostały odwołane wszystkie badania bezpośrednie i osoby, które zostały nawet na tą datę zaproszone do badania, zostały niestety odwołane i już nie było badań bezpośrednich. Aktualnie 11 maja zakład już wznowił z powrotem badania bezpośrednie przez lekarzy orzeczników ZUS i osoby, które starają się o świadczenie w związku z niezdolnością do pracy, są indywidualnie zawiadaniane o tym, w jakim terminie i gdzie odbywają się te badania. Ale ja bym chciała przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że to przywracanie bezpośrednich badań odbywa się bardzo powoli i bardzo etapowo. Nie należy spodziewać się tego, że wszystkie osoby, które oczekiwały na badanie bezpośrednie, raptem zostaną wezwane. Zachowujemy tutaj szczególne środki ostrożności, które są podyktowane przede wszystkim sytuacją sanitarno-epidemiologiczną. Badania są też planowane ze szczególnym uwzględnieniem tego, co się dzieje w danym regionie, czyli ile mamy zachorowań, jak rozwojowe są te sytuacje, czy możemy zapraszać już do nas osoby chore, no bo to jednak składając wniosek o jakiekolwiek świadczenie, my liczymy się z tym, że do nas nie przychodzi osoba zdrowa, czyli osoba na pewno z mniejszą odpornością, która jest szczególnie zagrożona i podatna na możliwość zachorowania.
Tak, a orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji też starają się osoby starsze, które właśnie też są szczególnie narażone na zakażenie koronawirusem.
W dalszym ciągu tak naprawdę nasi lekarze, o ile tylko mogą, jeszcze wydają orzeczenia bez bezpośredniego wzywania naszych klientów, czyli orzeczenia zaoczne na podstawie dokumentacji, którą klient składa. To nie jest taka sytuacja, z której nigdy żeśmy nie korzystali. Badania zaoczne zawsze się odbywały, tylko były oczywiście o wiele w mniejszym zakresie realizowane niż aktualnie. Tak sytuacja nas do tego zmusiła, że musieliśmy niestety trochę przewartościować to, w jaki sposób mamy obsługiwać naszych klientów. Ale jeżeli ktoś posiada dokumentację medyczną, która jest na tyle wystarczająca, żeby w dalszym ciągu lekarz mógł orzec zaocznie, my zachęcamy do tego, żeby wkładać wniosek i tą całą dokumentację jednak przedkładać. Oryginały oczywiście zostaną przez nas odesłane po wykorzystaniu, więc tutaj nie ma jakiegoś zagrożenia, że osoba, która złoży do nas oryginały, ich nie otrzyma z powrotem. A na podstawie tarczy antykryzysowej orzeczenia lekarskie, które były właśnie wydawane na określony czas i stanowiły podstawę do wypłaty renty bądź też świadczenia rehabilitacyjnego, a ich ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego lub w ciągu 30 dni od odwołania tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące. Tylko tu jest taki jeden warunek, który osoba ubiegająca się o takie świadczenie musi spełnić, a mianowicie musi złożyć wniosek o wypłatę, prawo do wypłaty świadczenia na dalszy okres przed końcem ważności tego orzeczenia.
Czyli trzeba pamiętać i zwracać na to uwagę, samo to nie przedłuży się z automatu.
Niestety nie. Więc jeżeli komuś kończy się ważność orzeczenia lekarskiego z dniem 31 maja, to do końca maja mamy czas, żeby złożyć wniosek o dalszą wypłatę tego świadczenia. i z automatu zostanie ono przedłużone na 3 miesiące.
Nie oznacza to, że właśnie, nie oznacza to, że nie zostaniemy jednak przebadani, bo to jest tylko odroczenie w czasie.
Tak. Tak, możemy zostać przebadani, ale na pewno nie powinniśmy wtedy już denerwować się tym, że nie zostaniemy wezwani na badanie przez lekarza ani w miesiącu czerwcu, ani w miesiącu lipcu, bo nasze orzeczenie w momencie złożenia wniosku automatycznie jest przedłużone na czerwiec, lipiec i sierpień. Więc do końca sierpnia spokojnie możemy czekać na to, żeby lekarz orzecznik albo wezwał nas, albo wydał kolejne orzeczenie mówiące o naszym stanie zdrowia zaocznie.
Jest też możliwość ubiegania się jakby z opóźnieniem o wydanie decyzji o przyznaniu renty na przykład, prawda? Jeżeli ktoś w okresie epidemii nie jest w stanie dostarczyć wniosku.
Tak, to nie dotyczy tylko renty, to dotyczy również emerytury. Jeżeli taka osoba nie złoży wniosku w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub w ciągu epidemii, musi w ciągu 30 dni od odwołania tego stanu złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia i tu musi dołączyć oświadczenie, w którym wskaże, że chce uzyskać prawo do świadczenia za okres wcześniejszy, ale tutaj też mamy datę 1 marca. Nie możemy cofnąć się dalej niż do 1 marca.
Wciąż można składać wnioski i wciąż można ubiegać się o przyznanie renty, czy przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, czy o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji w taki czy w inny sposób, czy bezpośrednio, czy przez internet, czy tradycyjną pocztą, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pracuje.
Jak najbardziej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych także przygotował pewien pakiet działań, które służą temu, aby pracodawcy, czyli płatnicy składek, ale też pracownicy zachowali swoje miejsca pracy i ciągłość ubezpieczenia. No przede wszystkim jest to możliwość odroczenia czy zwolnienia z części płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Tak, to prawda. Wiele rozwiązań, które mają właśnie zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest również realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. I najbardziej popularne jest właśnie zwolnienie z opłacania składek. To zwolnienie z opłacania składek dotyczy miesiąca marca, kwietnia i maja. Wspomnę tylko, że każda z tarcz przynosiła jakieś nowe rozwiązania. Nie chciałabym tutaj podawać, która tarcza to zmieniała, tylko pokrótce powiedzieć, komu to przysługuje.
Oczywiście dotyczy to wszystkich, ale także i niepełnosprawne osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielną, jak i te osoby niepełnosprawne, które są pracodawcami, jak i te osoby niepełnosprawne, które są pracownikami i ubezpieczonymi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Oczywiście, z tych uprawnień mogą korzystać wszyscy. I zwolnienie z opłacania składek, które jest najpopularniejszą pomocą, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy o zwolnienie z opłacania składek złożyło wniosek u nas około 43 tysięcy płatników składek. Mogą ubiegać się takie osoby, które prowadzą działalność, a także firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób. Tutaj również mogą ubiegać się spółdzielnie socjalne, a także osoby duchowne. Zwolnienie dotyczy wszystkich składek, czyli składek społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy, funduszu solidarnościowego, z funduszu emerytur pomostowych i funduszu świadczeń, gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują oczywiście w tym czasie prawo do świadczeń zdrowotnych i do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Warunkiem zwolnienia z opłacania składek za te 3 miesiące, czyli marzec i kwiecień, maj, będę to podkreślać, ponieważ jest inna grupa osób, która nie może skorzystać ze wszystkich miesięcy. Tutaj za 3 miesiące mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność i opłacają składki wyłącznie za siebie, czyli to jest taki płatnik sam za siebie. Jest to, aby przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany ten wniosek, nie był wyższy niż 15 681 zł. W przypadku z kolei przedsiębiorców, którzy zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób, ten warunek nie jest wymagany. Ze zwolnienia ze składek z kolei za miesiąc tylko kwiecień i tylko maj. Dodatkowo mogą skorzystać także przedsiębiorcy, którzy opłacają składki sam za siebie, czyli jednoosobowa działalność, a także tacy, którzy byli do tej pory wykluczeni z tych składek. To są takie osoby, które korzystają z ulgi na start, czyli płacą tylko i wyłącznie składkę zdrowotną przez pół roku. I tutaj warunkiem jest, żeby działalność była rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 roku. A co się zmieniło? To, że jeżeli taka osoba nie może przekroczyć również tego przychodu 15 681 zł, ale w przypadku, gdy ten przychód przekroczyła, nie może przekroczyć dochodu 7 tysięcy zł, bo czasami tak się właśnie zdarza. Zwolnienie z opłacania składek za te 3 miesiące można uzyskać albo w całości, albo w wysokości 50% łącznej kwoty przychodu firmy. I to dotyczy firm, które zatrudniają od 10 do 49 osób, czyli już takich troszeczkę większych przedsiębiorstw. A zwolnieniu podlegają te składki, które są wykazane w deklaracji rozliczeniowej. Ważne jest również to, aby taki płatnik składek albo firma na koniec 2019 roku nie miały zadłużenia za okres dłuższy niż 12 miesięcy, a jeżeli mają takie zadłużenie, to musiały mieć podpisany układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i oczywiście realizować ten układ.
Tak. Właśnie chciałam spytać o kolejną ulgę.
Właśnie, kolejna ulga to również bardzo popularna ulga, a jest to mianowicie świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe przysługuje osobom, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych. Może być to umowa zlecenie, agencyjna, umowa o dzieło. I co do zasady, wysokość takiego świadczenia postojowego to 2080 zł i ta kwota jest nieoskładkowana i nieopodatkowana. Jest jednak taki mały wyjątek, jeżeli osoba nawet posiada kilka umów cywilnoprawnych, ma podpisanych kilka umów cywilnoprawnych, a suma przychodów ze wszystkich tych umów nie przekracza kwoty 1300 zł, to taki zleceniobiorca otrzyma świadczenie postojowe tylko w wysokości sumy tych umów, czyli nie dostanie tych 2080 zł, a jeżeli dajmy na to ma 3 umowy na łączną kwotę 1100 zł, to wypłacimy tylko 1100 zł. Aby otrzymać takie świadczenie postojowe, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć 15 595,74 zł, a umowa taka musiałaby być zawarta przed dniem 1 kwietnia. I kolejne świadczenie postojowe to świadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warunkiem jest tu z kolei udowodnienie spadku przychodu w poprzednim miesiącu, w którym składamy wniosek, o co najmniej 15% w stosunku do...
Czyli trzeba wykazać, że rzeczywiście stan epidemiologiczny miał wpływ na funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. Właśnie zwolnienie ze składek, spłacenia składek i to świadczenie postojowe są bardzo istotne tam, gdzie są zatrudnione osoby niepełnosprawne, bo to jest bardzo pomocne. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Katarzyna Krupicka, rzecznik prasowy Białostockiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miejmy nadzieję, że wszyscy niedługo już wrócimy do normalnego funkcjonowania i poradzimy sobie z kryzysem. Ja dziękuję za uwagę. Wszystkim życzę dużo zdrowia i do usłyszenia za tydzień.